Co mam dzisiaj Wam do zaproponowania, o czym chciałbym powiedzieć? Chciałbym zająć głos w sprawie bardzo kontrowersyjnej, wzbudzającej sporo emocji, powodującej, że nawet ludzie wierzący stają po dwóch stronach barykady. Jeżeli tak jest, to jeszcze w tym nie jest nic złego. My możemy się różnić i się różnimy, byle żebyśmy się pięknie różnili. Jeżeli jest różnorodność w Kościele i to nieraz znacząca, ci uznają dary Ducha Świętego, inni i nie uznają i wiele innych rzeczy, to nie jest źle, dopóki się nie osądzają, dopóki się nie potępiają. Zanim będę mówił gdzieś na temat podlegania władzy, na temat strajku, na temat tego, żeby zachęcać was do bycia właśnie w jedności pomimo różnorodności, zanim was też zachęcę do wspólnej modlitwy o rozwiązanie tego konfliktu, to podzielę się paroma rzeczami. Dlaczego oprócz tego, że widzimy wyraźny spór i on zaczyna się potęgować, on zaczyna wchodzić w fazę coraz bardziej ostrą, bo nie oszukujmy się, to co widzimy dzisiaj, co ja obserwuję, to jest takie pospolite ruszenie pełne entuzjazmu, ale podejrzewam, że może się to zaostrzyć i ja sam siebie zaskoczyłem. Gdy byliśmy tutaj w kawiarence, mieliśmy spotkanie diakonów i zaczęliśmy w tej sprawie się modlić. I gdy ja się modliłem, nagle zaczynałem wypowiadać takie słowa, którymi sam siebie zaskoczyłem. Bo zacząłem się modlić o Bożą ochronę, interwencję, żeby nie pojawiły się jakieś skrajne sytuacje. Pamiętacie, nie tak dawno został zamordowany prezydent Gdańska. Tu może się pojawić jakiś samobójca, tu jakiś ktoś. Na razie to jeszcze tak nie wygląda, bo jeszcze jest to takie, wiecie, jak partyzanci i inni, ogniska palą, zagrzewają się do boju. Ale nie wiem, jak to będzie wyglądało w fazie końcowej, a zwłaszcza gdy może się zakończyć jakimś tam niezadowoleniem czy niepowodzeniem. Módlmy się, żeby nic takiego się po prostu nie stało. To jest też jedna z moich takich, oprócz jedności, to jedna z takich intencji, dlaczego zabieram głos. Ale najpierw, moi drodzy, włożę kij bardzo głęboko w mrowisko, żebyście zobaczyli, że to, o co się teraz niektórzy potykają, to jest i tak drobiazg w porównaniu z tym, jakie różnice zdań i jakie kontrowersje wywołują inne tematy, które są na tapecie dzisiaj wśród ludzi wierzących na całym świecie, nie tylko w Polsce. To będą pytania retoryczne. Rzucę tylko parę takich haseł po to, żebyście sobie pomyśleli i żebyście zobaczyli, jaka jest różnorodność i w jakich bardzo, bardzo, bardzo poważnych tematach. Pamiętacie, pewnie pamiętacie, bo to była konferencja, przyjechał sam Childers, tak zwany pastor z karabinem. Zakładał sierocińce, między innymi w Sudanie i w którymś momencie zobaczył, że te dzieci, które zostały tam chronione, to inne były siłą zmuszane, malutkie dzieci, 8, 9, 10 lat, do tego, żeby wciągali ich do armii, uczyli ich zabijać, uczyli ich wchodzić do wiosek i zabijali nawet, te dzieciaki nawet zabijały własnych rodziców. No i on ich ratował, ale to ratowanie przeszło już na poziom taki, że pojawiła się taka policja obywatelska i chodzili uzbrojeni, walczyli. Dobrze zrobili czy źle? Zostawiam tylko to z pytaniem. Co myślicie na temat doktryny tak zwanej wojny sprawiedliwej? Czy chrześcijan obowiązuje pełen pacyfizm? W ogóle nigdy nie powinni walczyć, bronić się? Co myślisz na temat takiej doktryny? Są dzisiaj chrześcijanie bardzo podzieleni. Ja jestem dumny. Dumny jestem z tego, że my jako młodzi chrześcijanie gdzieś 30 lat temu tutaj w zborze Charyzma w Krotoszynie mieliśmy taką sytuację jeszcze za czasów komuny, gdzie obowiązywał obowiązek służby wojskowej i ludzie, którzy się nawracali, mężczyźni, byli zaciągani pod broń. Jedni, patrząc na swoje sumienie i poznanie, mówili: absolutnie nie. Pójdę do więzienia, pójdę odrabiać służbę, nie pójdę do wojska. A inni mówili: ja jakoś w swoim sumieniu nie widzę przeszkody. I co my zrobiliśmy? Zostawiliśmy tych ludzi i zostawiliśmy decyzję im, ich sumieniu. Biblia mówi: kto nie postępuje zgodnie z przekonaniem, grzeszy. Jeżeli sumienie kogoś nie oskarża, jeżeli w jakiś taki wyraźny sposób ktoś tego nie odnajduje w Piśmie Świętym, po prostu zostawiliśmy tych ludzi i nie mówiliśmy: ten poszedł i odrabia, czy jest w więzieniu, a tamten poszedł do wojska, to jest zdrajca, to jest tchórz. Nic takiego nie robiliśmy. Pozostawiliśmy to i muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu jestem dumny, że mądrą decyzję podjęliśmy. Ta doktryna, ona ewoluowała, tej wojny sprawiedliwej, to jest w obronie ojczyzny lub z powodu utraconej własności, dla pokoju, nie z powodu zemsty, nienawiści czy chciwości, lecz dla sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. To jest taka trochę filozoficzna już, święty Augustyn na początku IV wieku, przed nim jeszcze inni też, nawet starożytni się wypowiadali, tworząc taką doktrynę wojny sprawiedliwej. Ale ktoś powie: nie zabijaj. A inni powiedzą, a ja tłumaczę te słowa: nie morduj. I masa chrześcijan, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i zbory baptystyczne, zielonoświątkowe, różne, w większości akceptują służbę wojskową, a inni nie akceptują. Co tu o tym myśleć? Kochani, a co myślicie o Amerykanach i gdybyśmy my mieli taką samą możliwość, żebyśmy mogli mieć broń? I oni mają możliwość zgodnie z prawem, że jeżeli ktoś wtargnie na ich teren i próbuje ich, nie wiem, okraść, zabić, to mogą zabić tego intruza. Dobre czy złe? Co wy byście zrobili, gdyby na waszych oczach było mordowane wasze dziecko albo gwałcona wasza żona? Stałbyś z opuszczonymi rękoma, czy coś byś zrobił, czy byś walczył? Czy byś ogłosił pełen pacyfizm? Co byś zrobił? Można by tak dalej, ale teraz inne przykłady, trochę bardziej delikatniejsze może. William Wilberforce, angielski parlamentarzysta, abolicjonista, polityk, filantrop. Raptem początek, to był XIX wiek, początek XIX wieku. On walczył w Anglii z niewolnictwem. Walczył bardzo wiele lat, ten człowiek, z tym, żeby traktować czarnoskórych jak ludzi, którym nie wolno handlować jak zwierzętami. Gdybyśmy sięgnęli tak głębiej nawet w Pismo Święte, w naukę apostoła Pawła, to on wielokrotnie mówi: niewolnicy, bądźcie poddani panom swoim. Dobrze robił, że walczył z tymi z niewolnictwem, czy źle? Co ty byś zrobił na miejscu Wilberforce'a? Skarcił go, potępił, czy pochwalił? Martin Luther, XVI wiek. Stanął wobec władzy kościelnej, a Pismo Święte wyraźnie mówi: bądźcie poddani wszelkiej władzy. Nie ma władzy jak tylko od Boga. Za chwilę przeczytam dwa fragmenty. Dzięki niemu nastąpiła reformacja, przybił tych słynnych 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze i rozpoczęły się zmiany. Porzucony, przynajmniej dla tych, którzy poszli za nim, rozpoczął się luteranizm i dalej reformacja. I my jesteśmy między innymi spadkobiercami tego, że porzucono odpusty, bałwochwalstwo i wiele innych rzeczy. Było to dobre czy złe, że stanął okoniem? Martin Luther King, pastor ze Stanów Zjednoczonych, w 1964 roku dostał pokojową Nagrodę Nobla. W 1968 roku został zamordowany. Nawoływał do równości, nawoływał do tolerancji, do akceptowania Afroamerykanów, żeby nie musieli siedzieć w drugiej części autobusu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co myślicie na temat tego baptystycznego pastora? Dobrze zrobił czy źle? Poparlibyście go, gdy stanął wobec władzy praktycznie, bo wtedy władza akceptowała w dużym stopniu to i kościoły, co wielki wstyd. Pamiętam czasy przebudzenia zielonoświątkowego na Azusa Street. Czarnoskóry pastor, który później był na przodzie tego przebudzenia, siedział w przedsionku. Nie wpuścili go na główną salę. Wyobrażacie sobie dlaczego? Bo był czarnoskóry. Duch Święty inaczej działał na białych i na czarnych. Ale Bóg wybrał i on był ślepy na jedno oko. I Bóg wybrał tego typu ludzi, żeby przyszło przebudzenie. A teraz już parę tylko rzeczy takich, bym powiedział, bardziej teologicznych. Dwa fragmenty chciałem przeczytać. List do Rzymian. Będzie tu pokazane na temat nie strajku nauczycieli, ale w ogóle różnorodności tego, jak reagować i jakie błędy można popełnić z powodu różnic, nawet takich błahych, jak dni tygodnia, jak jedzenie. Zwróćcie uwagę, w jakie pułapki mogą wpaść ci, którzy są obrońcami i ci, którzy są przeciwnikami. Ludzie z obu stron barykad mogą popełnić błędy, grzechy. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzyna jada. Niechże ten, kto je, ktoś coś robi, nie pogardza, czyli winą tych pełnych wolności jest to, że gardzi, a tamten nie je, tamten się wstrzymuje, tamten jest słaby, pogardza, czuje się lepszy. A tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Niesamowite. Ten je, ten nie je, ten ma taki dzień, ten ma taki dzień, a Bóg go przyjął. Jeden grzeszy pogardą, a drugi grzeszy osądzaniem. Grzeszą obaj, i ten z lewej, i ten z prawej strony barykady. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. To aż się nie chce wierzyć. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Powinno być jakieś rozstrzygnięcie. A tu nagle jest, no ten przestrzega dnia, ten coś je, ten nie je, ten nie przestrzega. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu, jeżeli ma takie przekonanie sumienia, jeżeli ma takie patrzenie na to. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je, dziękuję Bogu. 10 werset. Ty zaś czemu osądzasz swojego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. A teraz dwa fragmenty na temat podległości władzy. One są bardzo dobitne. 13 rozdział listu do Rzymian. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Cześć. I jeszcze jeden fragment. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 13 wersetu. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią, albowiem taka jest wola Boża. Tam dalej jest tekst. Wszystkich szanujcie, 17 werset. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. Nieraz tutaj stawałem i gdy poruszałem temat posłuszeństwa, mówiłem takie zdanie. Poddanie absolutne, posłuszeństwo względne. To samo, te cytaty, ta sama treść dotyczy relacji żony i męża. Żony, bądźcie poddane swoim mężom. Jeżeli w ogóle je chcecie pozyskiwać, to nawet bez słowa, swoimi uczynkami, nawet tych złych, nawet tych, którzy źle się prowadzą, żony, bądźcie poddane. I jak to rozumieć? Mąż tupnie, mąż powie i każdy nakaz, każde słowo trzeba robić to, co mąż chce? Podoba mi się to tłumaczenie, że poddanie to jest postawa szacunku. Zawsze żony powinny szanować, mężowie też, ale szczególnie jest to wyeksponowane wobec kobiet, a wobec mężów szczególny akcent jest miłujcie swoje żony. No oczywiście żony też powinny miłować mężów, ale chodzi o akcenty. Widać, że z tym był największy problem. Żony, bądźcie poddane mężom. Jak Kościół Chrystusowi. I teraz tak, szanować zawsze. Ja miałem ojca alkoholika. Jak się nawróciłem, przebaczyłem mu i starałem się szanować go, dlatego, że jest ojcem, a nie dlatego, jaki styl życia prowadził. I modliliśmy się o niego, gdy był w ciężkim stanie, chorował, usługiwaliśmy mu i oddał, myślę, że dzięki temu oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Posłuszeństwo jest względne. Co to znaczy? Jeżeli mąż będzie mówił żonie, zakazuje ci czytać Pisma Świętego, zakazuje ci modlitwy, zakazuje ci chodzenia do kościoła, nie bądź posłuszna. Apostołowie powiedzieli, mieli te same zakazy od Sanhedrynu i powiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I chociaż ich biczowali, zakazywali, nie byli podlegli władzy ze względu na to, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Pastor, jeżeli sieje herezję, prowadzi niemoralny tryb życia, to samo i każe ci głupoty robić albo kłaniać się posągom, nie słuchaj takiej władzy religijnej, bo łamie to, co Bóg przykazał. Jezus był czas, gdzie nadstawiał policzek, poszedł na krzyż, ale był czas, gdzie powrozy powiązał, wywracał stoły, przeganiał i totalnie stanął w opozycji władzy religijnej, która w tym była, ale zachowywał szacunek wobec władzy świeckiej. Pamiętacie tą monetę, gdy co cesarskie, co cesarzowi, co boskie Bogu. Nie zbuntował się, żeby nie płacić podatków, ale zarazem stanął w wyraźnej opozycji wobec władz religijnych, którym potrafił powiedzieć w oczy groby pobielane i tak dalej, i tak dalej, już nie mówiąc o słowach w natchnieniu Ducha Świętego, który wypowiadał Jan Chrzciciel. Na czym polega dylemat, już tak podsumowując powolutku? Dylemat polega na tym, że z jednej strony widzimy wiele wersetów, które mówią: nadstawiajcie drugi policzek, idźcie drugą milę. Ktoś was wykorzystuje, oddajcie szatę, płaszcz. Miejcie taką postawę, żeby nawet ponosić krzywdę, stratę. Z drugiej strony widzimy ten słynny przykład apostoła Pawła, który w momencie, w Dziejach Apostolskich opisany, w momencie, gdy Rzymianie zamierzali go ubiczować, powiedział: nie zgadzam się. Jestem obywatelem rzymskim, jest prawo, są przepisy i nie będziecie mnie niesłusznie biczowali, odwołał się do cesarza. Nie nadstawił drugiego policzka. Problem dla wielu chrześcijan polega moim zdaniem na tym, że w wielu takich prywatnych sprawach, gdzie ktoś ich kopnie w kostkę, to widać w małżeństwach chociażby, bronią swojego i tak trudno nadstawić drugiego policzek. Ale z drugiej strony nie chodzi o to, żeby ktoś przyjął postawę ofiary, popychadła. Są kobiety bite, wykorzystywane, znęcają się mężowie i myślę, że są mądre, jeżeli wezwą policję, są mądre, jeżeli odwołają się do zaplecza, do przepisów prawa i nie pozwolą, żeby dzieci były krzywdzone, żeby one były maltretowane. Jeżeli mogą, władza powinna je uratować, chronić, ukarać tego, który dopuszcza się tych rzeczy. A czy mają im przebaczyć, krzywdzicielowi? Zawsze. Ale to nie znaczy, że mają pozwalać, żeby ktoś cały czas się nad nimi znęcał. I teraz myślę, że dosyć ważny niuans. W jakich czasach wtedy apostoł Paweł żył? A jaka tam była władza? To była władza absolutna, to była dyktatura. I podleganie takiej władzy to rzeczywiście, powiesz słowo nie, to spadnie twoja głowa. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Mamy władzę, w większości krajów, przynajmniej takie jak nasz, demokratyczną. I to słowo podleganie władzy, bądźcie poddani porządkowi, tak jak w Piotra jest napisane, zaczyna mieć trochę inny wymiar. Dlaczego? Dlatego, że ja na własne uszy słyszałem w telewizji, w mediach, jak pan prezydent mówił: macie prawo strajkować, tylko forma i tak dalej. Czy należy wam się więcej? Należy wam się więcej, tylko może nie w tym czasie. Rozciągniemy to, a więc forma, styl i tak dalej, ale prawo zezwala w ramach sporu zbiorowego na protest, na strajk i to nie jest żaden bunt. Prawo na to zezwala, władza na to zezwala. Powiem więcej. Mamy zgodę władzy na podstawie chociażby konstytucji i prawa, żeby władzy dać czerwoną kartkę i powiedzieć: ja już nie chcę, żeby ten człowiek był prezydentem, nadchodzą wybory i zagłosuję na kogo? Na kogoś innego. Możemy mieć wpływ na to, że wypowiemy tej władzy mandat, mamy legitymację do tego, tak samo w stosunku do wyboru burmistrzów, prezydentów, trochę to zaczyna inaczej wyglądać. I na koniec to, co najważniejsze, a więc o co chodzi? Linia moim zdaniem jest tak cieniutka, że to jest jak przejście nad przepaścią. Szacunek cały czas, poddanie absolutne, posłuszeństwo względne. A więc gdzie można się potknąć? Tu już była o tym wielokrotnie mowa. Na podstawie serca. Osądzanie, potępianie, rozgoryczanie się, pogarda jeden do drugiego. Widzę wielu nauczycieli, mi się samemu te emocje udzielają, gdzie zaczynają w bardzo pogardliwy sposób mówić w stosunku do pani minister oświaty czy wicepremier Szydło. W pierwszym liście do Koryntian jest napisane, pierwszy rozdział, trzeci werset: czy cieleśni nie jesteście? Jeżeli są kłótnie, spory, zazdrość, czy cieleśni nie jesteście? W Jakuba 3 rozdział, 13-18 rozdział jest napisane o mądrości demonicznej. Co jest jej cechą? Nie to, czy ma rację, czy nie ma racji, tylko cechą mądrości demonicznej i cielesnej, zmysłowej jest zazdrość, kłótliwość, pogarda, osąd. To są cechy. To są cechy, które nie podobają się Bogu. I nawet wysyłałem parę dni temu SMS-a z prośbą, napomnieniem, odwołując się do postawy też Hama. Ham miał rację. Ham mówił prawdę. Zobaczcie, jakie to jest groźne. Zobaczył swojego ojca pijanego. Wyszedł na zewnątrz i co? Szaty rozdarł i mówił: widzieliście ojca pijaka nagiego? Ośmieszył go, okazał pogardę, osądził go i za tą prawdę spadło na niego przekleństwo. Zobaczcie, jak trzeba być wyczulonym, żeby nie przekroczyć tej granicy potępiania, osądzania, pogardy. I nawet się okaże, że ten, który ma rację, bez względu na to, kto to jest po lewej czy prawej stronie barykady, może go spotkać gorszy osąd ze strony Pana Boga niż tego drugiego. Dlaczego? Bo potępia, bo pogardza, bo osądza, bo się spiera i kłóci. Jesteśmy powołani do jedności w różnorodności i mówiłem, kto nie postępuje zgodnie z przekonaniem, grzeszy. Mamy się kierować sumieniem i ostatnia rzecz, o której mówiłem, rozpocznę modlitwę, ale też chcę w tej modlitwie zawrzeć prośbę do Pana Boga. Zachowaj nas od jakichś destrukcyjnych, skrajnych postaw, żeby ktoś czegoś głupiego nie zrobił, żeby się nie pojawił jakiś a to samobójca, a to zabójca, a to ktoś inny, bo różne scenariusze mogą się zdarzyć. Na tym zakończę. Czy ktoś powie na to amen?